Bardzo dziękuję. Jestem bardzo poruszony tym, co usłyszałem przed chwilą. Moi kochani, pozwólcie, że rozpocznę od pewnej krótkiej historii napisanej przez Antony de Mello. Pewien człowiek znalazł jajo orła. Zabrał je i włożył do kurzego gniazda w zagrodzie. Orzełek wyląkł się ze stadem kurcząt i wyrastał wraz z nimi. Orzeł przez całe życie zachowywał się jak kury z podwórka, myśląc, że jest podwórkowym kogutem. Drapał w ziemi, szukając ziaren i robaków. Piał i gdakał. Potrafił nawet trzepotać skrzydłami i fruwać kilka metrów w powietrzu. No bo przecież czy nie tak właśnie fruwają koguty? Minęły lata i orzeł zestarzał się. Pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą na czystym niebie wspaniałego ptaka. Płynął elegancko, majestatycznie wśród prądów powietrza, łatwo poruszając potężnymi, złocistymi skrzydłami. Stary orzeł patrzył w górę oszołomiony. Co to jest? Zapytał kurę, która stała obok. To jest orzeł, król ptaków, odrzekła kura. Ale nie myśl o tym. Ty i ja jesteśmy inni niż on. Tak więc orzeł więcej o tym nie myślał i umarł, wierząc, że jest kogutem w zagrodzie. Izajasz prorok powiedział: lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustawają. I mógłbym, kochani, teraz wygłosić kazanie zatytułowane na przykład Dzień Orła. Ale wybaczcie, dzisiaj będę mówił na temat innego zwierzątka w Biblii i moje kazanie zatytułowałem Dzień Osła. Moi drodzy, zaśmialiście się, bo wiem, z czym kojarzy wam się osioł, ale wierzę, że za chwilę zmienicie na jego temat zdanie. Wjazd Jezusa do Jerozolimy. Opisują wszystkie Ewangelie. Będąc w okolice Betfagie, Chrystus polecił swoim dwóm uczniom, by poszli do pobliskiej wsi i przyprowadzili znajdującego się tam osła. W Ewangelii Mateusza mowa jest o oślicy i o osiołku. Na pytanie, czemu to robią, Jezus kazał im odpowiedzieć: Pan go potrzebuje. Gdy to zrobili, Chrystus dosiadł osiołka i na nim wjechał do Jerozolimy. Lud wyszedłszy mu na spotkanie, stał, słał pod nogi płaszcze i gałązki i wykrzykiwał: Hosanna błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. Wydarzenie to było spełnieniem słów ze Starego Testamentu, z proroka Zachariasza, z 9 rozdziału, 9 wersetu. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Moi kochani, tego wieczoru na zakończenie moich usług na tym kongresie chciałbym mówić o osiołku, na którym Chrystus wjechał do Jerozolimy. I chciałbym mówić o osiołku w kontekście naszego osobistego chrześcijańskiego życia. Powiem więcej, chcę być takim osłem, na którym Chrystus się porusza. Takim osłem, na którym porusza się po mieście, w którym mieszkam, po całym kraju, a może nawet po całym świecie. Kiedy czytamy Biblię, wielokrotnie widzimy, że jesteśmy porównywani do różnych rzeczy. Na przykład nazwani jesteśmy żywymi kamieniami, naczyniami, latoroślami w krzewie winnym, członkami ciała, solą, dębami, owcami. Na przykład Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza: oto ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Sam Pan Jezus nazwany jest między innymi barankiem Bożym, lwem z pokolenia Judy, kamieniem węgielnym, chlebem, wodą życia czy krzewem winnym. Dlatego dzisiaj chciałbym porównać chrześcijanina do osła. Wiem, że osioł nie zawsze ma pozytywne skojarzenia, ale też nie tylko negatywne. W symbolice chrześcijańskiej osioł może być symbolem rozpusty, ale też skromności i pokory. W polszczyźnie osioł symbolizuje niestety głupotę, tempotę. I mówimy skończony osioł, to znaczy kompletny głupiec, dureń. Symbolizuje upartość. Mówimy uparty jak osioł, o człowieku bardzo upartym. Albo też symbolizuje ciężką pracę. Haruje jak osioł, mówimy o kimś, kto pracuje bardzo długo i ciężko. Osioł powinien przypominać nam o naszej niedoskonałości, o potrzebie posłuszeństwa, uległości, potrzebie poprawy, wykrywania błędów i korekcie prowadzącej do jeszcze większego wzrostu duchowego życia. Moi kochani, wróćmy do wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Zobaczmy, że Pan Jezus nie wjechał do Jerozolimy na pięknym białym koniu z rozwianymi włosami, co na pewno by zrobiło niesamowite wrażenie na wszystkich. Nie tylko na Żydach, ale na pewno i na Rzymianach i wszystkich, którzy tam byli. Ale on wjechał na osiołku, tak jak zapowiedziały proroctwa. Oto twój król. Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Król! Niebawem założą jedną z najważniejszych insygni królewskich na jego głowę. Jest nią korona. Tyle, że to nie jest korona ze złota wysadzana drogimi kamieniami, diamentami. Ale jest to korona ściernia, która zostanie wbita w jego skronie. Sprawiedliwy. Słowo Boże mówi, że ten wielu usprawiedliwi. To my będziemy czerpać i żyć jego sprawiedliwością. Zwycięski, zwyciężył na krzyżu moc śmierci, moc piekła. Wiecie, największe zwycięstwo nad śmiercią, tego zwycięstwa nie oglądamy na krzyżu. Na krzyżu oglądamy śmierć, zwycięstwo oglądamy 3 dni później. Jest to zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie jest manifestacją zwycięstwa nad śmiercią. Łagodny mógł jednym słowem rozprawić się z tymi, którzy go pojmali. Lecz on zamilkł i nie otworzył swoich ust. I jedzie na ośle. Nie na pięknym koniu, ale na ośle. Pierwszy list do Koryntian jest pewnym wezwaniem, a szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na 1 rozdział i 26 werset poniżej. Jest to pewne lustro, w które zawsze powinniśmy zaglądać. Apostoł Paweł mówi tak, przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Te słowa pisze człowiek, który mógłby szczycić się pochodzeniem czy wykształceniem, ale on uważa te rzeczy za nic, pisząc do Filipian. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzi, że może ufność w ciele pokładać, to tym bardziej ja. I zaczyna mówić o sobie. Obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości przez śladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany, ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę, lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Paweł mógł powiedzieć tak, jestem tym pięknym, białym albo karym wierzchowcem, ale on mówi nie. To nie jest dla mnie ważne. Chcę być sługą. Chcę być osłem Pana. Czy to nie jest cudowne służyć Panu? Wiecie, jest to związane bardzo mocno z moim życiem. Dlatego, że jestem człowiekiem, który nie ma ani wykształcenia, ani pochodzenia, ani jakiegoś stanu posiadania. Kiedyś powiedziałem, że kiedy zacząłem zaglądać w rodowód, to w zasadzie, wiecie, była taka moda, żeby gdzieś przed nazwiskami coś jeszcze dopisywać, czy tytuły naukowe, czy na przykład, jeżeli ktoś miał pochodzenie, to jakiś tytuł szlachecki. I wiecie, znalazłem u dziadka i pomyślałem sobie, zrobię wizytówki i przed imieniem i nazwiskiem zrobię skrót. Węg Marek Tomczyński. A to dlatego, że mój dziadek był węglarzem, którego przycisnęła furmanka i jak diagnoza medyczna wtedy powiedziała, umarł na brzuch. Moi kochani, pamiętam, był 96 rok. Mieliśmy w Janowicach konferencję i był pewien człowiek, który przyjechał, usługiwał nam Bożym Słowem. I pewnego wieczoru, właściwie w nocy, przyszedł do mnie i powiedział: Marku, chciałbym, żebyś jutro razem z Ewą siedział w pierwszej ławce, bo mam słowo do was. I wiecie, kiedy rano przyszliśmy, usiedliśmy na tej ławce, on przeprosił wszystkich i powiedział, że to, co zrobi, będzie bardzo nietypowe. Nie rozumiałem, dlaczego w rękach ma sznurek, a w drugim ręku koc. I powiedział, oto słowo Pana. I przeczytał właśnie ten fragment Bożego Słowa. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im, idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią. Odwiążcie i przyprowadźcie mi je. A jeśli by wam ktoś rzekł, powiedzcie, Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego. Powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny, i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili tak, jak im rozkazał Jezus. Przywiedli oślicę i źrebie i włożyli na nie szaty i posadzili go na nich. a wielki tłum ludu rozpościerał swoje szaty na drodze. Inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. I poprosił mnie i moją żonę, abyśmy do niego podeszli. Wtedy mieliśmy jeszcze w Janowicach przy wejściu na prezbiterium takie barierki. I on wziął sznurek, przywiązał do tych barierek, a drugi koniec wziął mnie i moją żonę i przywiązał. I powiedział: oto dziś Pan rozwiązuje was i przyprowadza do siebie. Następnie wziął koc i zarzucił na nas, mówiąc: oto teraz Pan daje wam namaszczenie swojego ducha, abyście szli w imieniu Jezusa Chrystusa i abyście głosili Ewangelię. I Pan pośle was do wielu narodów. Wiecie, pomyślałem sobie, do jakich jeszcze narodów? W Czechosłowacji już byłem, na Ukrainie już byłem, mało, w Szwecji nawet byłem. To gdzie jeszcze? Do Niemiec? Kiedy powiedział: będziecie podróżować po kontynentach, głosząc moje słowo, pomyślałem: przesadził, ale niech mu tam. I powiedział jeszcze coś bardzo ważnego. Kiedy będziesz szedł z Ewangelią, pamiętaj, będą takie momenty, że będziesz widział ludzi, którzy rzucają szaty i gałązki pod twoje nogi. I pamiętaj, to nie będzie robione ze względu na ciebie, ale ze względu na tego, który jest w tobie. Moi kochani, wierzę, że Pan Jezus Chrystus pragnie dzisiejszego dnia rozwiązać każdego z was, kogo serce jest otwarte. Pragnie dać tobie szatę namaszczenia, abyś szedł tam, dokąd On idzie. Abyś był Jego sługą, abyś był tym, który zaniesie dobrą nowinę wielu ludziom. Moi drodzy, poświęciliśmy już na kongresie wiele czasu, skupiając się na naszych sprawach osobistych. Osobistych, małżeńskich, rodzinnych. Mówiliśmy o wielu rzeczach, które Pan Bóg ma dla nas przygotowane. Mówiliśmy o tym, jak być prowadzonym przez Ducha Świętego. Mówiliśmy o chrześcijańskiej rodzinie w kontekście małżeństwa. Słyszeliśmy o wielu rzeczach. Ale Pan Jezus wcale nie powołał ciebie tylko po to, żeby upiększyć twoje osobiste życie, żeby ci się wygodniej żyło w twoim osobistym życiu, w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie. On powołał cię po to, abyś zaniósł Ewangelię zgubionym, bo to jest powołanie Kościoła. Moi drodzy, może zbyt dużo problemów mamy osobistych ze względu na to, że zbyt mocno koncentrujemy się tylko na sobie. Może kiedy zaczniemy iść tam, gdzie Bóg nas posyła, to może On zadba o nasze sprawy i On będzie sam rozwiązywał to, co my tak często sami próbujemy rozwiązać, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Pamiętam wiele lat temu, opowiadałem wam krótkie świadectwo z mojego życia dzisiaj przed południem. Pamiętam, jak bardzo potrzebowaliśmy pomocy. Nie zapomnę tego czasu, kiedy zaproszony byłem przez moich przyjaciół. Oni dzisiaj są pastorami na wschodzie Polski. Mieli piękny, duży dom. Elegancki samochód, taka wiecie, nówka jeszcze z tym, z takim woskiem, który jeszcze nie był dobrze zmyty. W mieszkaniu, właśnie w domu, gdańskie oryginalne meble. Wiecie, nasze całe mieszkanie, czyli ten garaż, był mniejszy od ich najmniejszego pomieszczenia, które mieli w tym domu. I siadałem tam na tych eleganckich meblach, a oni mi opowiadali, jaki Pan Jezus jest dobry, jak On błogosławi, jak On pragnie używać mnie w swojej służbie. I pamiętam, po takich wspaniałych wizytach wychodziłem od nich z domu i tak idąc mówiłem sobie tak: Boże, oni Twoje dzieci, my Twoje dzieci, i dziwnie się czuję. Nie zapomnę tego dnia, kiedy wróciłem do garażu, klęknąłem na kolana i powiedziałem tak: Panie Jezu, daj mi dziś to, co mają oni, a ja wybuduję kościół. Wiecie, ja miałem takie poczucie, że oni mają tyle, że po chwili powiedziałem: nie, dwa kościoły. Misjonarzy utrzymam. Panie Jezu, ja, gdy Ty byś mi dał to dzisiaj, co oni mają, to ja bym... I nagle Duch Święty przerwał mi te wspaniałe obietnice, które płynęły z mojego serca. I powiedział tak: moje drogie dziecko, gdybym ja Tobie dał dzisiaj to, co mają oni, jutro byś odszedł ode mnie. I pomyślałem sobie, diabeł szepta do mojego ucha? Przecież to płynie z serca. I wtedy bardzo ważna lekcja. I zapamiętaj tę lekcję. Nie ufaj do końca własnemu sercu. Wiecie, jestem zaniepokojony, kiedy słyszę chrześcijan, którzy mówią tak: mi nie będzie nikt mówił. Ja wiem najlepiej, co mam robić. Jesteś w wielkim niebezpieczeństwie. Ale Pan Jezus zaraz dodał: ale szukaj Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a nie będzie dnia w Twoim życiu, żeby czegokolwiek Ci brakowało, co jest potrzebne do życia i pobożności. Minęło 30 lat od tego wydarzenia i Pan Jezus ani jednego dnia nie zawiódł w swojej obietnicy. I zobaczyłem, że czym bardziej troszczę się o Jego sprawy, tym bardziej On troszczy się o moje sprawy. Nieraz wydaje nam się, że najpierw musimy rozwiązać jakiś problem, dopiero później będziemy coś tam robić. Całe kościoły potrafią nabierać się na tę pułapkę diabła. O, pastorze, mówi mi jakiś pastor, my na razie nie będziemy ewangelizować. My musimy się do tego przygotować. My mamy pewne problemy, które musimy rozwiązać. I wiecie, rozwiązują te problemy. I za 2 lata go spotykam, mówię: jak, problemy rozwiązane? On: tak, tamte tak, ale są nowe. Dlaczego? Rozwiązaniem wielu problemów jest większe zaangażowanie się w służbie dla Pana. Kiedy Ty coś czynisz dla Niego, On zaczyna robić coś dla Ciebie. Dlatego dzisiaj, bracia i siostry, na koniec chciałbym Was wezwać do modlitwy. Chciałbym powiedzieć: dziś Pan rozwiązuje Ciebie, daje Ci swoją szatę namaszczenia i idź tam, gdzie On cię prowadzi. Z Chrystusem przez życie. 2 rzeczy możesz zrobić. Możesz iść przez życie i prosić, żeby Pan Jezus szedł za tobą. A możesz powiedzieć: Panie, idź przede mną, a ja będę szedł Twoimi śladami. A najlepiej: Panie, wejdź do mojego serca. Usiądź tak, jak na tym osiołku. Wiecie, jest to niesamowita rzecz doświadczać zaszczytów, które doświadczał osiołek. Wyobraźcie sobie, co on myślał, kiedy deptał po tych szatach. Sobie myślał: ja to potrafię. Kiedy zbyt głośno tak pomyślał, od razu w czapkę dostał od tego, który był na nim. Który mu przypominał: to nie ze względu na ciebie są te kwiaty, to nie ze względu na ciebie rzucane są te gałązki, ale to ze względu na tego, który jest na tobie. Bóg posłał mnie do wielu narodów. Głosiłem na 6 kontynentach. Modliłem się przez wiele lat, żebym mógł głosić Ewangelię w Afryce. Pamiętam 85 rok, kiedy widziałem pierwszy film mojego najbardziej ulubionego kaznodziei, niemieckiego ewangelisty Reinharda Bonke. Jest on wielkim błogosławieństwem dla mojego życia. I wiecie, wtedy, kiedy oglądałem ten film, zacząłem płakać. A Pan powiedział, poślę cię tam. I po wielu latach znalazłem się w Nigerii, później w Zambii, w Malawi, w Republice Południowej Afryki. Głosiłem niedawno w São Paulo w Brazylii, w Australii. I pamiętam, jak jeden z moich przyjaciół, który jest poliglotą, zna bardzo, chyba 7 języków biegle, mówi tak, Marek, i tak spojrzał w górę, to jest niesprawiedliwe, że nie znasz żadnego języka obcego, jeździsz po całej świecie, a ja znam 7 i ciągle siedzę w Polsce. Nie myśl, bracie, nie myśl, siostro, że jestem bardziej obdarowany niż ty. Jestem jednym z najbardziej upartych osłów, jakie można znaleźć na świecie. Jeżeli ja taki jestem, to zobacz, co jest przygotowane dla ciebie. Siostro, nie mów teraz do męża o tym, mój osiołku. On jest pański. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj więcej się modlili, niż słuchali kazań. Dlatego kończąc, słowo kończąc jest znakiem dla osoby, która gra na instrumencie. To nie duch, ale umówienie się przed nabożeństwem. Wcale nie musimy manipulować ani na siłę mówić, że coś jest duchowe, jak nie jest. Kiedy Pan coś czyni, to On czyni. I nie musimy ani podrabiać, ani naśladować, ani udawać. Bądź szczery w tym, co robisz. Wiecie, jako ewangelista głosiłem Ewangelię wielu ludziom i też modlę się o chore osoby. Nie wiem, czy kiedyś modliłeś się o chorą osobę. Zadam pytanie, jaka była skuteczność tej modlitwy? Wiecie, jak to wyglądało na początku? Pojechałem na ewangelizację. Zadałem pytanie, kto z was chce oddać życie Jezusowi? O tyle czułem się bezpieczny, że pastor przed nabożeństwem powiedział, dzisiaj jest więcej ludzi zewnątrz niż naszych. A tu nikt nawet ręki nie podniósł. Więc pytałem się, a może jest tutaj ktoś chory? Więc ileś tam rąk podniesionych, poczułem się lepiej, więc poprosiłem ich do przodu. I pamiętam, kiedy modliłem się nad pewnym bratem. On bardzo źle się czuł. I kiedy, wiecie, nad nim odmówiłem tak płomienną modlitwę, że aż czerwony plac miał na głowie. I spytałem się, bracie, jak się czujesz? A on mi odpowiedział, gorzej. I pomyślałem sobie, ja nigdy nie będę ewangelistą. Kiedy brat Michał Chydzik 5 lat po moim nawróceniu zaproponował mi pastorstwo w Janowicach Wielkich. Wiecie, to była bardzo trudna jego decyzja, bo wiele osób mówiło, Marek Tomczyński, przecież to jest pijak, on jeszcze dobrze nie wytrzeźwiał. Tak. Ale on mimo wszystko zainwestował w tego pijaka, w którym którego być może inni by nigdy nie zainwestowali. Pan Jezus nie zrezygnuje z ciebie i nie mów, jestem nikim. Nigdy jako dziecko Boże nie mów, jestem nikim. Bo dziecko Boże nie jest nikim. Jeżeli Pan Bóg kogoś takiego jak ja prowadzi, to znaczy, że ciebie jeszcze dalej poprowadzi. Ale to, co musisz zrobić, musisz mu na to pozwolić. Pozwól się rozwiązać i przyjdź do Niego. Nie traktuj Pana Jezusa tylko do rozwiązywania swoich osobistych, rodzinnych, małżeńskich problemów. Ale przyjdź do Niego i powiedz, Panie, użyj mnie. Sam z siebie nic nie uczynisz. Pamiętam w Nigerii tę dziewczynkę, matka ją przyprowadziła, była głuchoniema. Wiecie, tak przytuliła się do mnie, chwyciłem ją za uszy, zacząłem się modlić. Odsunąłem i zadałem jej pytanie, słyszysz mnie? A ona mówi, tak. Pomyślałem sobie, ona nie była głucha. Ja mówię, gdzie jest jej matka? Ona stała z boku, zapłakana, patrząc, co się dzieje. Ja to potrafię. O, przepraszam, Panie. Nie myśl, że takie rzeczy będziesz mógł dokonywać własną siłą czy własną mocą. Nigdy. Ale jest ktoś, kto będzie czynił to przez Twoje życie. On użyje Twoich rąk, żeby tak naprawdę swoje ręce nałożyć. On użyje Twoich ust, żeby tak naprawdę swoje słowo przekazać. On użyje Twoich nóg, aby sam poszedł tam, gdzie chce iść i dotrzeć, których kocha, a którzy są zgubieni. Ale On potrzebuje Ciebie. Czy jesteś gotowy dziś powiedzieć, Panie, użyj mnie. Nałóż na mnie tę szatę namaszczenia. Uczyń mnie swoim sługą. Wiecie, jakieś siostry dzisiaj szły ulicą, kiedy z żoną szedłem, jak one to powiedziały? Wyciskacz łez dzisiaj był. Co to znaczy? Stworzyliśmy pewną atmosferę, którą mamy i w tej chwili. Ale chcę wam coś powiedzieć. Jakąkolwiek atmosferę zrobimy, to ona będzie przez jakiś czas cię trzymała. Ale osobiście nie uważam, że dłużej niż 3 dni. Dlatego nie chodzi tu o atmosferę. Chodzi o coś twardszego. Chodzi o Jezusa Chrystusa. Chodzi o to, żeby powiedzieć Jemu, Panie, użyj mnie. Powstańcie, moi kochani. Czy jesteś gotowy dziś powiedzieć, Panie, potrzebuję rozwiązania, chcę być tym osiołkiem, na którego Ty zarzucisz szaty. Ewangelia mówi, że nie tylko był osioł ten, ale była też ta. osiołica, jakkolwiek. Czy dzisiaj jesteś gotowy przyjść, ażebyśmy modlili się z Tobą? To, co Ty zrobisz, to przyjdziesz. To, co my zrobimy, nałożymy na Ciebie ręce. To, co Pan zrobi, to nałoży na Ciebie szatę namaszczenia. Ale pamiętaj, to wezwanie nie jest wezwaniem przyjdź, aby wyjść stąd i po prostu, żeby Ci było wygodniej i fajniej. Może nie będzie Ci wcale wygodnie, ale czy chcesz służyć Panu Jezusowi? Czy chcesz Mu usłużyć? Kto z Was pragnie takiej modlitwy? Moi kochani, to teraz przyjdźcie do przodu. Przyjdźcie do przodu, abyśmy modlili się o Was i aby Pan nałożył na Was tę szatę namaszczenia. Chodźcie, kochani. Halleluja, dzięki Ci, Panie Jezu. Halleluja. Chodźcie, kochani. Halleluja. Halleluja. Moi drodzy, to, co chcielibyśmy zrobić, nie będziemy do Was indywidualnie podchodzić, ale kochani bracia, siostry, mówię o pastorach i ich małżonkach, przyjdźmy, stańmy naprzeciw tej grupie osób, która wyszła do przodu. Chodźcie, stańmy naprzeciw. Bracie Henryku, siostrą Danusią, chodźcie. Jesteście sługami pańskimi. Ja miałem wielką radość i przywilej gościć w ich domu, w ich kościele, którym przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych, w Chicago służyli. Dziękuję Bogu za mężów Bożych, którzy mieli taki wpływ też na moje życie. Potrzebujecie mężów, którzy też Was poprowadzą. Wyciągnijcie ręce do Pana. I teraz proszę, powtarzajcie po mnie słowa modlitwy. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie. Panie, dziękujemy Ci, że Ty rozwiązałeś nas. I możemy teraz stać przy Tobie. Prosimy Cię, nałóż na nas szatę namaszczenia. Pragniemy iść za Tobą. Pragniemy, abyś Ty był w nas. Użyj naszych nóg, aby dojść tam, gdzie idziesz. Użyj naszych rąk, abyśmy wykonali to, co Ty chcesz wykonać. Użyj naszych ust, abyśmy mówili to, co Ty chcesz powiedzieć. I niech w tym objawi się moc. Panie Jezu, dziękuję Ci, że kiedy Ciebie proszę, to Ty odpowiadasz i teraz to czynisz. I wspólnie zacznijmy się modlić. Podziękujcie, dziękujcie Panu Bogu. A my, bracia i siostry, błogosławmy te osoby. Wstawiajmy się za tymi wszystkimi osobami. Niech nad każdą osobą będzie namaszczenie Pańskie. Panie, dziękujemy Tobie. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Szora manakabara basanna ralare forrasa. Szora manakabasanna ralaresa. Panie, proszę, namaść każdą każde usta, aby głosiły Twoje dzieła. Namaś każde ręce, aby czyniły Twoje dzieła. Namaś ich nogi, Panie, aby szły tam, dokąd Ty ich prowadzisz. Panie, niech namaszczenie będzie nad każdą osobą. Niech szata namaszczenia spocznie na każdej osobie. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa uwielbiamy Ciebie, wywyższamy, oddajemy Tobie chwałę, cześć i uwielbienie. Halleluja! Halleluja! Ura maszaka ramana kabasanas. Halleluja! O ramaszana ralaresana kantara deria naresa. Shoramana kabasana ralaresanasa. Sharamana kabasanas. O ramana kabarabasono roloresa. Sharamana kabasana ralaresa. Shoramano refora deria naresa. La ramana kabasanas. Halleluja! Gloria! Romano sanas. Halleluja! 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 I moi kochani, zacznijmy teraz śpiewać tę pieśń. On zwie się Jezus i to na pewno wiem. On zwie się Jezus i to na pewno wiem. Halleluja. On zwie się Jezus i to na pewno wiem. On zwie się Jezus i to na pewno wiem, że to On o mnie trąbi.
Halleluja. Mam w swoim sercu takie przekonanie, że Bóg wielu z was w tej chwili wyznacza do jakiejś służby. I tak mi Duch Święty mówi, żebyście nie byli zdziwieni, kiedy za jakiś czas ktoś wam powie, żeby się podjąć odpowiedzialności. I być może w swoim sercu powiesz, Boże, to zakłóci rytm mojego życia. Albo być może powiesz w swoim sercu, Panie, ja nie jestem gotowy, ja nie jestem przygotowany. I Duch Boży mówi mi teraz, żeby wam jasno powiedzieć, nie bój się podjąć tej odpowiedzialności. Bo myślę, że to będzie tak, jak dzisiaj brat Marek zwiastował. Ty będziesz osłem, oślicą, na którym Pan Jezus będzie jechał. On wykona swoje dzieło. Ale nie bój się wziąć odpowiedzialności, kiedy ktoś do ciebie przyjdzie i powie, zrób to dla Pana, zrób to. Nie wahaj się. Niech was Bóg błogosławi w tym.
Amen.